ksiądz Paweł Górzyński, dominikanin, po słowach księdza Tadeusza Rydzyka rozpoczął akcję Tylko powiedz to każdemu w obronie ofiar księży pedofilów. Sprzeciwiamy się biskupom, powiedział w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd. Jest piątek, 11 dzień grudnia, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam Was serdecznie. Z nami w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Czekamy na Wasze pytania, głosy. Za chwilę usłyszycie wywiad z księdzem Pawłem Górzyńskim. To już zdaje się czwarty dominikanin w telewizji Idź Pod Prąd.
To już naprawdę.
Wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z księdzem Maciejem Biskupem. Dzisiaj zobaczycie fragmenty naszej wczorajszej rozmowy, ale na początek pytanie. Dlaczego w tym tygodniu w programach społeczno-politycznych zajmujemy się ciągle Kościołem katolickim i księdzem Tadeuszem Rydzykiem? Dlaczego to jest dzisiaj tak ważny temat dla Polaków?
Tak, no jesteśmy telewizją Idź Pod Prąd. Wszystkie media o czym dzisiaj mówią? O sukcesie albo porażce, zależnie kto co mówi. My mówiliśmy o tym wcześniej. Co powiedziałem tutaj? Mniej więcej tydzień czy dwa tygodnie temu Niemcy zrobią swoje. Polska i Węgry wycofają się ze swojego weta. No to macie o czym tu dzisiaj gadać. Nic ciekawego tu się nie dzieje. Stąd bicie piany na ten temat byłoby stratą czasu. My zajmujemy się, jak wiecie, sprawami najważniejszymi. I tu chciałem przywołać wywiad księdza profesora Kobylińskiego dla czasopisma Znak, gdzie potwierdził to samo, co ja też mówię na kazaniach, można sobie sprawdzić ostatnie moje kazania, że to, co teraz zrobili chińscy komuniści, atakując świat wirusem, koronawirusem, to oznacza koniec świata, jakiego znamy. Ksiądz Kobyliński mówi o roku 1914, gdzie zamach w Sarajewie był pretekstem do rozpoczęcia I wojny światowej, która zakończyła Belle Époque, cały ten XIX, jak to ówcześni mówili, piękny wiek rozwoju, pokoju, nauki i tak dalej, i tak dalej. Czas, w którym dzisiaj żyjemy, jest czasem przełomu i nie na skalę paru milionów czy miliardów, gdzie się tam Morawiecki z Merkel tam lekko przekomarzają, a i tak wiadomo, że dojdą do swojej unijnej zgody. To jest czas przełomu na być może historię świata. Nawet nie na stulecie, na tysiąclecie. Być może jest to czas przełomu, jeśli chodzi o dzieje świata. Dlaczego, kiedy świat mówi o gospodarce, my mówimy o sferze duchowej? Proszę sobie otworzyć ostatnią księgę Biblii. Tam jest 18 rozdział Apokalipsy, który omawia gospodarkę światową, powstanie nowego centrum handlu na Bliskim Wschodzie. Mówiliśmy o tym w programie Którędy do Nieba.
W środę
można sobie odsłuchać. Myślę, że dużo ciekawych biblijnych wniosków na ten temat i wiązanie tego z tym, co się dzieje teraz, tam znajdziecie. Ale co jest przed 18 rozdziałem? No każdy powie, no jak to co jest? No 17. No to oczywiste, ale co jest w 17? Właśnie 17 rozdział Księgi Apokalipsy koncentruje się na sferze duchowej, na religii, na Kościele Światowym, który wtedy będzie, a na naszych oczach powstaje. To, o czym za chwilę będziemy mówić, będę polemizował z tezami księdza Górzyńskiego, ale najpierw chętnie wysłucham to, co ma do powiedzenia. To jest klucz do zrozumienia, po pierwsze, tego, co się dzieje i to jest klucz do zachowania się właściwie w tym okresie, który nadchodzi.
Rzeczywiście ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi, że rok 2020 jest rokiem przełomowym dla Kościoła katolickiego i że Kościół katolicki trzeba napisać na nowo. Teraz zapraszam Was na naszą rozmowę z księdzem Pawłem Górzyńskim, a później wracamy do Idź Pod Prąd na żywo i słów pastora Pawła Chojeckiego. Zostańcie z nami. Naszym gościem jest ksiądz Paweł Górzyński, dominikanin pełniący obecnie służbę w Niderlandach. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce i o duchowości młodego pokolenia, a to wszystko w kontekście skandalu po 29. urodzinach Radia Maryja, ale na początek zacznijmy od akcji, którą ksiądz rozpoczął w internecie. Tylko powiedz to każdemu. Wczoraj mogliśmy już zobaczyć klip akcji na YouTubie. Jaki jest jej cel?
Po pierwsze, przede wszystkim to jest pewien sposób stanięcia po stronie skrzywdzonych przez ludzi w kościele. To przede wszystkim, bo ofiary, skrzywdzeni muszą być na pierwszym miejscu. I to jest przed wszystkim, tak? To nie jest klip, na którym księża czy siostry zakonne chcą się wypromować jako jedyni sprawiedliwi. Nie. Skrzywdzeni są najważniejsi. I przyzwoitość nakazuje w tym kontekście, o którym pani wspomniała, tych skandali, czy tego skandalu związanego z wypowiedziami ojca dyrektora, przyzwoitość w tym kontekście nakazuje stanąć po stronie skrzywdzonych przez ludzi w kościele, powiedzieć to odważnie i głośno. Zdobyć się na nonkonformizm, zdobyć się na pójście pod prąd, zdobyć się na to, że możemy ponieść za to konsekwencje, bo komuś w kościele się będzie to nie podobało, ale przyzwoitość, Ewangelia nakazuje to zrobić. I to chcieliśmy zrobić przede wszystkim. Po drugie, chcieliśmy też samym sobie stworzyć przestrzeń do uczenia się odważnego mówienia właśnie pod prąd pewnych tendencji, które są w Kościele, które wyraża ojciec Tadeusz Rydzyk i jego przyjaciele. I chcieliśmy w ten sposób sami nauczyć się pewnej odwagi i dać przykład do tego, aby inni także zaczęli odważnie, nonkonformistycznie zachowywać się w zaistniałej sytuacji. Ponieważ to, co się dzieje, nie tylko to, co powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk, ale także to, jak zachowali się po tych słowach biskupi, jak zachował się rzecznik episkopatu, który na okrągło opowiada, że no tak, tutaj wszystkie sprawy przekazaliśmy właściwemu biskupowi, Polakowi i tak dalej. Nie, tak nie wolno się zachowywać i tak nie wolno mówić w sytuacji, która się zdarzyła. Dlatego postanowiliśmy zrobić to, co zrobiliśmy, dać przykład, jak postąpić należy. Należy mówić prostym, ewangelicznym językiem, który ewangelicznym językiem, bo Ewangelia nas nakłania do tego i zaprasza do tego, abyśmy stanęli po stronie skrzywdzonych. I tak należy w sposób jasny, klarowny, prosty, zgodnie z prostotą ewangeliczną postąpić. Inny jeszcze motyw jest taki. Ojciec dyrektor mówił filmidła, filmidła. Nawiązanie w naszym klipie do filmu Braci Sekielskich. Nawiązanie także do pana Gutowskiego, który użył naszej frazy, zainspirowany nami, użył naszej frazy podczas gali, kiedy wręczano mu wyróżnienie parę dni temu, tak, dosłownie przedwczoraj, o ile czegoś tutaj nie mylę, tak, pan Gutowski, który zrealizował film Don Stanislao, użył tej frazy, bo też należy do tych ludzi, którzy stoją po stronie skrzywdzonych. I dzisiaj musimy się tak zachować. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne na teraz i na przyszłość.
Mówi ksiądz o potrzebie pójścia pod prąd. W rozmowie z gazetą powiedział ksiądz, że zrobiliście coś, na co nie zdobyli się biskupi. Czy ten klip, akcję, tylko powiedz każdemu, należy traktować jako bunt przeciwko biskupom, przeciwko episkopatowi?
Nie, to nie jest bunt, tak? Bo bunt to oznaczałoby, że my ich odrzucamy, wyrzucamy na śmietnik, że my występujemy z kościoła. Nie, to nie jest rodzaj buntu, ale to jest wyraźna forma sprzeciwu wobec ich zachowania, ich postawy i stworzenie pozytywnej alternatywy i pokazanie na przykładzie, jak należy się w takiej sytuacji zachować i czego wymaga od nas Ewangelia i pewna, powiedziałbym, naturalna ludzka oczywistość w tej sytuacji, która zaistniała. Więc to nie jest bunt, ale to jest sprzeciw wobec konkretnej postawy, jaką biskupi wykazali, albo lepiej powiedzieć, jakiej nie wykazali w tej sytuacji, która się zdarzyła.
Wczoraj rozmawiałam o tym z księdzem Maciejem Biskupem i on powiedział, że ci biskupi, którzy milczeli w Toruniu, tak naprawdę zdradzili Chrystusa. I dzisiaj moje pytanie do księdza, czy ten podział w Kościele katolickim w Polsce może się utrzymać i która strona zwycięży, ta klerykalna, która broni księży pedofilów, czy ta część, która szuka w tym wszystkim prawdy?
Ja bym nie używał słowa podział, tak? Nie dlatego, że to źle brzmi, albo chcę uniknąć jakichś konsekwencji związanych z brzmieniem czy ze znaczeniem tego słowa. Nie, to jest dyskusja, która musi toczyć się w Kościele. To, co myśmy zrobili, to też jest pokazanie, że ten głos w Kościele musi być pluralistyczny i musimy na siebie nawzajem wpływać i pokazywać sobie własne błędy, własne granice, tak? Musimy otwarcie rozmawiać, a nie tworzyć taki pozorny monolit, gdzie twarzą Kościoła są biskupi, którzy nie potrafią się zachować, gdzie twarzą Kościoła jest promowany przez nich ojciec Rydzyk, który nie potrafi się zachować. Nie. Prości księża, prości katolicy mają pełne prawo w Kościele powiedzieć otwartym głosem, że nie zgadzają się z tym i że podejmują inny rodzaj działań, mówią innym językiem, oczekują od własnych pasterzy czego innego. To jest otwarta dyskusja, która jest bardzo potrzebna w polskim Kościele. Nie mówmy właśnie o podziale, bo o żaden podział nie chodzi. Chodzi o korektę, którą trzeba wprowadzić w nasz sposób mówienia i postępowania, w nasze postawy. Bo tego wymaga od nas Ewangelia. Źródłem naszego działania jest Ewangelia, a nie interes polityczny, a nie właśnie parcie na szkło, chęć wypromowania się czy coś podobnego.
Ale jednak w rozmowie z Onetem przyznał ksiądz, że księdzu Rydzykowi udało się zainfekować duszę wielu biskupów. Czy to oznacza, że ksiądz Rydzyk przejął jednak kontrolę nad polskim episkopatem?
No, to byłoby za dużo powiedziane, przejął kontrolę, tak? Bo to by znaczyło, że on nim steruje. Tak nie jest, ale ma swoje bardzo duże wpływy, ponieważ wielu biskupów popiera to, co on mówi, wielu biskupów myśli podobnie tak jak on, tak? On stwarzając swoje imperium medialne, no, stał się bardzo znaczącym głosem, wpływowym głosem w polskim Kościele, tak? Do którego przylgnęli, z którym utożsamili się niektórzy biskupi. I to jest problem. I to jest wyraźny problem. Dlatego powiedziałem w rozmowie Onetu, że ksiądz Rydzyk skutecznie zagospodarował, zainfekował duszę części biskupów i także części wiernych w polskim Kościele. Powiedział im, jak myśleć, jaka wrażliwość jest słuszna, jakie oceny są mądre, trafne i dobre. On to wszystko im dał. Tak, bo w Polsce katolicy generalnie są przyzwyczajeni do tego, że to ksiądz im mówi, jak oni mają myśleć, jak oni mają postępować, tak? I na bazie tego, wykorzystując ten mechanizm, ojciec Rydzyk zagospodarował część Kościoła w Polsce, a ja to nazywam ewidentnie zainfekowaniem, zatruciem dusz i części duchowieństwa i części katolików w Polsce.
Wskazał ksiądz przed chwilą uwagę na problem, że katolicy przede wszystkim słuchają księdza, ale też trzeba zaznaczyć, że w całym Kościele katolickim panuje hierarchia i to papież jest głową Kościoła katolickiego, a nie tak jak w Biblii jest napisane, że to Jezus Chrystus jest głową Kościoła. I tu chciałam nawiązać do słów księdza, zachęcając duchownych do włączenia się w akcję Tylko powiedz każdemu. Powiedział ksiądz, nazywam się ojciec Paweł Gorzyński, słucham Jezusa, nie słucham Tadeusza. Ale w jaki sposób ksiądz dzisiaj słucha Jezusa Chrystusa? Skąd ksiądz wie, jaka jest jego wola? Czy istnieje jakaś norma obiektywna?
Ależ oczywiście, to jest w klipie, który pokazaliśmy, tak? Czyli zacytowaliśmy dokładnie słowa Pana Jezusa. Trudno być bardziej zgodnym z Jezusem, słuchać Jezusa, jeśli nie dosłownie, biorąc Jego słowa, ich sens, ich znaczenie i starając się je realizować. A powiedziane zostało, ktokolwiek, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Jezus utożsamia się ze wszystkimi, w tym, poprzez te słowa utożsamia się ze wszystkimi, którzy zostali skrzywdzeni, którym coś zrobiono, którym coś uczyniono. Jezus mówi, mi to zrobiliście. Mi to zrobiliście, więc ja nie mam żadnego niepokoju, abym nie był tutaj zgodny z Ewangelią i ze słowami, z osobą, z nauczaniem samego Pana Jezusa.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że na przykład dla protestantów to Biblia jest najwyższym autorytetem, ale w Kościele katolickim tak nie jest. Wczoraj ksiądz Maciej Biskup na antenie telewizji...
Moment. To jednak w Kościele katolickim też tak jest, że źródłem wszystkiego jest objawienie, które przyniósł nam Pan Jezus, tak? Które dał nam Pan Jezus. To jest pierwsza rzecz w Kościele. To, że w Kościele ważną rolę odgrywa urząd nauczycielski, papież, kardynałowie, biskupi, synod, sobór, tak? To jest inna para kaloszy, ale jednak fundamentalną normą w Kościele i źródłem wszystkiego jest Ewangelia Pana Jezusa. Tak? Tylko, że realizowanie tego czasami bywa uwikłane w różnego rodzaju struktury, przyzwyczajenia, złe nawyki i tak dalej. I stąd bierze się wrażenie, że w Kościele nie słucha się Pana Jezusa, tylko słucha się papieża.
Tutaj pozwolę się nie zgodzić z dokumentów kościelnych. Wynika jednak, że to urząd nauczycielski Kościoła ma prymat i nad Pismem Świętym, i nad tradycją, ale nie. Skupmy się teraz
nie,
nad...
Nie. A to byłby teologiczny to spór, który można byłoby bardzo szybko
na kolejną
rozwiązać.
Dyskusję. Teraz porozmawiamy jeszcze o tym, jak dzisiaj wygląda Kościół katolicki. Wczoraj ksiądz Maciej Biskup na antenie naszej telewizji powiedział, że jeśli Kościół zrani osoby skrzywdzone i zranione w Kościele, to zdradza swoją własną misję. Powiedział również, że biskupi w Toruniu zdradzili Chrystusa. Skoro biskupi zdradzają, hierarchowie tego kościoła, to czy można nazwać dalej Kościół katolicki kościołem chrześcijańskim?
Tu znowu właśnie potrzebna jest precyzja. Kościół jako wspólnota założona przez Pana Jezusa to jest jedno, a postępowanie poszczególnych biskupów, które sprzeciwia się temu, co jest sensem tej wspólnoty założonej przez Pana Jezusa, to jest inna historia. I ojciec Maciej Biskup dokładnie to powiedział. Biskupi zdradzają to, co jest żywym i aktualnym zamysłem samego Pana Jezusa, który założył Kościół. Biskupi to zdradzają i muszą zostać z tego rozliczeni. I to jest sedno problemu.
Ale czy to
otóż
nie jest...
zdziwienie może budzić fakt, że biskupi, którzy powinni tego strzec, co Jezus ustanowił, oni się temu sprzeniewierzają. Ale gdybyśmy popatrzyli na historię Kościoła, to nie jest pierwszy przypadek tego typu.
Ale czy to nie jest tak, że ryba zaczyna się psuć od głowy? Ksiądz często powtarza, że w seminariach księża, przyszli księża są uczeni właśnie takiego konformizmu i nie mają odwagi później bronić prawd Pisma Świętego.
No, o ile znowu odwołamy się do historii, to zauważymy, że jedne z najskuteczniejszych reform w Kościele głównie opierały się na reformie duchowieństwa, tak? Które co jakiś czas, niestety, to długo o tym opowiadać, jak te mechanizmy wyglądają, ale nie mamy na to czasu. Co jakiś czas to duchowieństwo zaczyna żyć, funkcjonować, mówić, przyjmować postawy, które są sprzeczne z Ewangelią i trzeba je fundamentalnie reformować. Fundamentalnie reformować. I dopiero wtedy ci pasterzy mogą we właściwy sposób zająć się ludźmi, którzy są im powierzeni, tak? Jeżeli tego nie ma, to niestety będzie napięcie i będzie konflikt, ponieważ pani wspomniała o nauczaniu dokumentów Kościoła. To nauczanie dokumentów Kościoła mówi bardzo wyraźnie, że lud, zmysł wiary w ludzie Bożym jest zmysłem, który nie może się pomylić co do zrozumienia objawienia, które przyniósł nam Pan Jezus. Tak, ten zmysł wiary jest w ludzie Bożym nieomylny. I ten lud Boży dzisiaj z dołu patrzy na to, co robią biskupi i widzi i rozumie i nie ma złudzeń co do tego, że biskupi w tym momencie idą w poprzek Ewangelii.
A tutaj warto przypomnieć postać księdza katolickiego Marcina Lutra, który posłuchał się właśnie Boga, a nie ludzi i wystąpił ostatecznie z Kościoła katolickiego. Jest nadal ekskomunikowany i on właśnie postawił na sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte. Wspomniał ksiądz o ludzie Bożym i tutaj mamy przykład z Trójmiasta. Grupa katolików wystosowała apel do biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej, księdza doktora Wiesława Szlachetka, który nie zareagował na słowa księdza Rydzyka w Toruniu. W petycji czytamy: jako osoby świeckie oczekujemy, że biskup naszej diecezji, będący świadkiem tej sytuacji, zareaguje na nią, zdecydowanie nazywając zło po imieniu. Czy ten przypadek z Trójmiasta to zapowiedź szerszego protestu katolików przeciwko biskup w Polsce?
Mam nadzieję, że to jest zapowiedź tego, że katolicy od dołu zaczną brać odpowiedzialność za Kościół i będą korygować postawy swoich pasterzy, tak? I będą pokazywać pasterzom, gdzie błądzą i z czym się nie zgadzają. I znowu tu nie chodzi o żaden bunt, o żadną rebelię w Kościele, tylko o to, aby biskupi wrócili do ewangelicznych źródeł, bo tego ludzie oczekują. Tego ludzie oczekują. Jeżeli biskup tego nie robi, każdy najbardziej, powiedziałbym, zwykły katolik w Polsce ma pełne prawo wstać i powiedzieć, pójść do swojego biskupa i powiedzieć mu: postąpiłeś niesłusznie. Postąpiłeś niesłusznie, nie reagując, będąc świadkiem takiej sytuacji, nie reagując na słowa, które słyszałeś na własne uszy.
Ale w jaki konkretnie sposób biskupi mają wrócić do ewangelicznych źródeł?
I znowu odwołajmy się do historii i przywołam taki obrazek. Był moment w średniowieczu, kiedy właśnie zaczyna powstawać zakon dominikanów, czyli mój. I biskup Diego i święty Dominik idą pod prąd. Najpierw do waldenzów i albigenzów, którzy sprzeciwili się Kościołowi, ponieważ Kościół żył wszetecznie i stworzyli, można powiedzieć, pewną grupę, pewną sektę, tak? No to papież zaczął wysyłać tam wojsko i legatów papieskich. Oni nic nie uzyskali. A biskup Diego i święty Dominik poszli dokładnie inną drogą. Na boso, z Ewangelią pod pachą, nie z mieczem i ogniem, tylko na boso i z Ewangelią pod pachą poszli do tych ludzi głosić im Ewangelię i z nimi rozmawiać. I to przyniosło skutek. Działalność świętego Dominika, działalność świętego Franciszka, tak, do którego bardzo mocno, jak wiadomo, odwołuje się obecny papież. Prostota Ewangelii to jest metoda, a nie obnoszenie się z purpurami, z mitrami, z zbyt wysoką, szeroką koloratką, tak, z tą manierą pouczania, z tą manierą kroczenia Kościoła ponad wszystkimi innymi w przekonaniu, że inni a priori powinni nas słuchać, szanować, czcić i tak dalej. Tak? Czyli trzeba wrócić do prostoty, pokory, głoszenia Ewangelii i życia day by day według tych reguł, które są zapisane w Ewangelii i które się samemu głosi. To jest jedyna metoda. To zawsze przynosiło reformę w Kościele. Kiedy wracało się do prostoty realizowania Ewangelii na co dzień, tak? A nie tworzenia mariażu z partią rządzącą, nie branie udziału w małej czy wielkiej, czy próby brania udziału w małej czy wielkiej polityce. Nie, to nie jest zadanie Kościoła.
Mówi ksiądz o potrzebie życia Ewangelią, ale w samym systemie Kościoła katolickiego widzimy jednak taki zapis w katechizmie, że to urząd nauczycielski Kościoła ma za zadanie interpretować Słowo Boże. I wczoraj zapytałam księdza Macieja Biskupa o to, jak teraz należałoby zreformować Kościół katolicki, i ksiądz biskup powiedział bardzo ciekawe słowa, że wiara w Chrystusa to musi być wybór, bo to jest coś bardzo osobistego, tak jak zakochanie, nie da się tego zrobić za kogoś. Ale jednak, przecież nauka katolicka mówi o chrzcie niemowląt, gdzie następuje narodzenie z ducha i początek życia wiecznego. Jakie jest zdanie księdza na ten temat?
Ale nie bardzo w tym momencie, przepraszam, proszę sformułować pytanie, bo nie bardzo chwytam, o którą część pani wypowiedzi chodzi. O co pani pyta?
Czy zdanie księdza biskupa, że wiara w Chrystusa to ma być wybór, a nie decyzja osoby trzeciej, to ma być nadzieja na reformę Kościoła katolickiego w Polsce? Tutaj zestawiam to z nauką katolicką.
Rozumiem.
I chrztem niemowląt.
Jedno i drugie nie stoi w sprzeczności, tak? Jedno z drugim nie stoi w sprzeczności. To, że chrzcimy, możemy ochrzcić dziecko, kiedy jest malutkie w beciku, nie stoi w sprzeczności z tym, że w pewnym momencie, że rodzice biorą wtedy odpowiedzialność za takie wychowanie dziecka, aby ono w pewnym momencie mogło podjąć dojrzały, samodzielny wybór. I o to chodzi, tak? To, czy ochrzcimy kogoś w beciku, czy ochrzcimy kogoś w wieku 15, 20, 40, 60 czy 80 lat, to nie odgrywa takiej różnicy. Nie odgrywa szczególnej roli, tak? Nie robi różnicy. Ważne jest to, czy dany człowiek dochodzi do owej dojrzałej, indywidualnej, świadomej decyzji wyboru wiary w Jezusa i wyboru życia według tego stylu, jaki proponuje nam Ewangelia. Można do tego dojść bardzo różnymi drogami.
Mam nadzieję na ciąg dalszej dyskusji teologicznej kiedyś w telewizji Idź Pod Prąd, ale wracając do tego, co dzisiaj się dzieje w Polsce, widzimy, że coraz więcej młodych Polaków decyduje się jednak na odejście z Kościoła katolickiego. To już staje się modne, żeby nie chodzić na lekcje religii w szkołach. Z badań przeprowadzanych przez amerykański Instytut Pew Research sprzed 2 lat wynika, że Polska jest globalnym liderem spadku religijności między młodszym a starszym pokoleniem. Co należy zrobić według księdza, żeby zatrzymać ten trend?
Właściwie już o tym powiedzieliśmy, tak? Jedynym sposobem na to, naprawdę jedynym sposobem na to, żeby powstrzymać ten trend, jest powrót do bardzo przejrzystego, jasnego życia według Ewangelii, którą Pan Jezus nam głosi, day by day. I to jest metoda. Jeżeli młodzi ludzie nie będą widzieli pewnej spójności naszych postaw, pewnej prostoty, oczywistości, jasności naszych postaw, ich nie będzie nic pociągało ku temu, żeby należeć do Kościoła, żeby wierzyć w Pana Jezusa. Uznają to za jedną z wielu możliwych opcji do wyboru i wcale nieatrakcyjną, ponieważ obciążoną właśnie wręcz schizofrenią życia tych ludzi, którzy im proponują wiarę w Pana Jezusa czy bycie w kościele, tak? Powrót do prostoty Ewangelii. Kiedy pojawił się pierwszy kryzys w kościele po czasie ustania prześladowań, pojawiło się w kościele życie mnisze. To jest przełom II-III wieku. To życie mnisze pojawiło się jako rodzaj sprzeciwu wobec stygnącej gorliwości chrześcijan. Chrześcijanie przestali być gorliwi, jak przestano ich prześladować, tak? I mnisi, znaczy poszczególne osoby zaczęły wychodzić na pustynię po to, żeby podejmować radykalne życie duchowe. Radykalne życie i ascetyczne, i radykalne życie modlitwy, żeby pokazać, na czym polega istota chrześcijaństwa, tak? I jak się zbada motyw działania tych ludzi, on był zawsze taki sam. Święty Antoni, jeszcze wtedy właśnie nie święty, usłyszał jedno zdanie: idź, sprzedaj wszystko i pójdź za mną. To co Antoni zrobił? Antoni rzeczywiście sprzedał wszystko, do tego stopnia, że aż wydziedziczył własną siostrę i też sprzedał wszystko i poszedł i żył w całkowitej prostocie. Tak? My dzisiaj potrzebujemy dokładnie czegoś takiego, odczytać jedno zdanie Ewangelii i rzeczywiście w praktyce je zrealizować. I to będzie przyciągało innych do kościoła. To będzie frapowało innych i będą pytali o to, dlaczego tak żyjesz. Skąd masz tą siłę, że tak żyjesz? Tak? I w tym sensie my musimy stać się atrakcyjni, a nasza atrakcyjność polega na jednej, jedynej rzeczy. Na tym, że mamy Ewangelię, którą dał nam Pan Jezus i według niej żyjemy. To jest nasza atrakcyjność, która ma przyciągać. To mamy głosić. Jezus umarł i zmartwychwstał dla zbawienia wszystkich ludzi na świecie. I my jesteśmy świadkami tego. Tak jest napisane. Zróbmy to i będzie dobrze. I trendy się step by step zaczną odwracać.
W telewizji Idź Pod Prąd od lat zachęcamy do osobistej lektury Pisma Świętego. Niestety nie jest to powszechną praktyką w Polsce. Na koniec zapytam księdza, czy to nie jest tak, że młodzi ludzie potrzebują jakiejś alternatywy dla Kościoła katolickiego, który jest dzisiaj skompromitowany i tak jak mówił ksiądz profesor Andrzej Kobyliński na antenie naszej telewizji, w Polsce dzisiaj wstyd być księdzem.
No, nie jest łatwo w Polsce dzisiaj być księdzem, bez najmniejszych wątpliwości. Jeżeli pani mówi o alternatywie, to ja tą alternatywę, jeszcze raz to powtórzę, będę trochę uparty i konsekwentny. Alternatywą jest to, że my samych siebie zreformujemy i rzeczywiście zaczniemy być atrakcyjni poprzez spójność życia, poprzez przejrzystość naszego życia według Ewangelii Pana Jezusa. Jeżeli stworzymy taką alternatywę, dlatego też wracając do początku naszej rozmowy, myśmy robiąc ten klip stwierdzili, trzeba stworzyć alternatywę, tak? Alternatywę dla tego, jak próbują zachować się biskupi, jak oni próbują nam wmówić, że odczytują Ewangelię albo postępują ewangelicznie. Nie, to myśmy pokazali im w tym momencie, co to znaczy w tej sytuacji, która zaistniała, zachować się ewangelicznie.
Bardzo
i to jest
dziękuję.
Alternatywa również dla młodzieży.
Dziękuję za rozmowę. Był z nami ksiądz Paweł Górzyński.
Kłaniam się pięknie, dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia. Przed chwilą wysłuchaliśmy rozmowy z księdzem Pawłem Górzyńskim. Było trochę kontrowersji, no, ale na koniec...
Wreszcie coś się działo, nie było nudnie.
Temat naszej dyskusji, czyli jaka alternatywa dzisiaj dla młodych Polaków. Czy zgadzasz się w tym punkcie z księdzem Górzyńskim, że trzeba po prostu wrócić do źródeł Ewangelii i żyć zgodnie z nią?
No, bardzo bym chciał podziękować księdzu Górzyńskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia. To mówię, kolejny dominikanin. Rzeczywiście było też odwołanie do świętego Dominika i tej prostoty życia.
Ksiądz takiego mówił, że trzeba iść pod prąd.
Boso pod prąd i z Ewangelią. Ewangelią tu rozumianą jako księga, jako spisanie testamentu Jezusa Chrystusa. Ale tu właśnie pojawia się główny problem, bo jedni i drudzy, i my, i część tych reformatorów katolickich mówią, że trzeba żyć Ewangelią, wrócić do prostoty Ewangelii. No ale zdefiniujmy tę prostotę. Tu ksiądz Górzyński troszeczkę to zrobił i chwała mu za to. Powiedział, Chrystus umarł za nasze grzechy. Chrystus umarł za zbawienie wszystkich ludzi. I teraz pytanie, czy każdy człowiek, tak jak wczoraj mówił też dominikanin, ksiądz biskup, osobiście przyjmie od Jezusa ten dar, czy nie? Nie? To jest treść Ewangelii. Czyli można powiedzieć, to jest orędzie, przesłanie, z czym Jezus się do ciebie zwraca. Nie? To jest oferta Jezusa. 2000 lat temu. Umarłem na krzyżu Golgoty za ciebie. Zmartwychwstałem. Dzisiaj stoję i kołaczę do drzwi twojego serca. Otwórz mi, bo ja chcę cię zbawić. Chcę cię uratować od konsekwencji twoich grzechów. Chcę ci dać siłę do tego, byś wreszcie żył zgodnie z wolą Boga. Nie? To jest oferta Jezusa Chrystusa. Ale
oczywiście już nasi widzowie się dopytują, że właściwie nie zrozumieli trochę księdza Górzyńskiego, co właśnie jest Ewangelią.
Właśnie o tym chcę powiedzieć. Ale jednocześnie, i tu właśnie księża katolicy, cały Kościół katolicki w swoim przekazie miesza pojęcia i ci katolicy tak słuchają tego i tak już praktycznie nic nie rozumieją i odchodzą.
Trzeba być dobrym człowiekiem.
Właśnie tak, bo tu ksiądz Górzyński też tego dokonał. Na to znaczenie słowa Ewangelia, czyli oferta Jezusa Chrystusa, jak możesz być zbawiony, nakładają treść całej nauki Jezusa. Czyli spisanie historii Jezusa, zarówno jego dokonań, jak i jego słów w księgach, które się nazywają Ewangelia Jana, Ewangelia Łukasza i tak dalej. Nie? I teraz oni mówią, weźmiesz dowolne zdanie z historii Jezusa, czy z nauki Jezusa i teraz będziesz tym żył, to już jest wypełnienie Ewangelii. Nie. To jest życie według uczynków. To jest życie według uczynków. I teraz ten katolik, słysząc taki dwugłos, prawda i fałsz zmieszane, on odchodzi bez zmiany. Nic się w nim nie dzieje. To nie jest oferta. Z całym szacunkiem, księże Pawle, to nie jest oferta dla młodych ludzi. Musicie popracować nad jasnym przekazem. Służymy pomocą.
Tutaj też chwilę rozmawialiśmy o Piśmie Świętym. Czy dla katolików też Biblia jest najwyższym autorytetem, tak jak dla biblijnych chrześcijan? I no, ksiądz Górzyński twierdził, że tak.
No i tu bardzo dobrze, że powołałaś się na naukę katolicką. No ja mam w ręku właśnie katechizm Kościoła rzymskokatolickiego. Zachęcam katolików, żebyście sobie wzięli ten katechizm i zaczęli czytać sam początek. To podam od razu stronę, żeby tam długo nie szukać. 33 strona. Relacja między tradycją i Pismem Świętym. To jest dłuższe, nie będę całego czytał, ale jeden paragraf wam odczytam, 85. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez tradycję. Czyli widzicie, że katolicy mają dwa rodzaje Słowa Bożego. Jedno to jest to, co mają chrześcijanie, to jest to spisane, czyli Biblia, sola scriptura, to mówili reformatorzy ci sprzed ponad 500 lat, tylko Pismo Święte. To katolicy rzeczywiście nie odrzucają jeszcze tak wprost Pisma Świętego, choć go zmieniają. Nie? Na przykład celibat to jest zmienienie Pisma Świętego wprost. Ale jest jeszcze według nich jakaś drugie Słowo Boże, które jest przekazane przez tradycję. I ona nigdzie nie jest spisana. Nikt nie wie, gdzie ona jest. Nie? To jest taka tradycja przez duże T, ale to jest jeszcze mało. Nie? Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego spisanego czy przekazanego przez tradycję powierzone zostało... I tu zobaczcie, ksiądz mówi, żeby chrześcijanie, czy tam katolicy, wzięli Pismo Święte, odczytywali Ewangelię i szli do biskupa i mówili, kłamiesz, czy tam grzeszysz, czy źle robisz, nie? Tak powiedział.
Żeby ich rozliczali.
Żeby ich rozliczali na podstawie słów Jezusa, które sami wyczytają w Biblii. To jest sprzeczne z nauką katolicką i ksiądz na pewno to wie. Jeszcze raz. Zadanie autentycznej interpretacji, czyli co znaczy Słowo Boże. No żeby kogoś napomnieć na podstawie Słowa Bożego, no to musisz wiedzieć, co znaczy. A tu właśnie to należy do biskupów. Zaraz to doczytam. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego spisanego czy przekazanego przez tradycję powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. Nie każdy wierzący może wziąć Biblię, ja nie mówię jak jest, tylko mówię jak sobie Kościół zrobił, katolicki, nie? Żeby ludzie go właśnie nie krytykowali, żeby nie oceniali biskupów, żeby nie podnosili głowy, to sobie i tylko sobie, temu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, to jest papież i kolegium kardynalskie i tak, znaczy biskupie, to sobie przydali taką nadrzędną, można powiedzieć, nadrzędne prawo właściwego interpretowania Biblii. Czyli jeśli ktoś zinterpretuje przeciwko urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, czyli przeciwko biskupom, to grzeszy. Czyli zobaczcie, koło tu się zamyka. Kościół w ten sposób nie może dojść do reformy. Musi odrzucić urząd nauczycielski Kościoła jako ten jedyny, który tylko on może interpretować sam Słowo Boże i który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra. No to zobacz, zwykły Kowalski ma wziąć Biblię i pójść do biskupa. Panie biskupie, czy księże biskupie, mam w poważaniu to, co tam ksiądz robi, bo tu jest napisane tak i tak, nie? A ksiądz biskup mówi, a ja z kolegami to jesteśmy Urząd Nauczycielski Kościoła i my mamy twoje napomnienie. I tyle z tego wyjdzie. Zrób test, idź jutro do swojego biskupa, zobaczysz, czy to, co mówi pastor Paweł, czy to, co mówi ksiądz Paweł, się sprawdzi. No, test prosty, challenge. Idź do swojego biskupa, zastosuj regułę księdza Górzyńskiego. Nawet cię nie wpuszczą.
To zapytam cię z drugiej strony. W Polsce jednak większość osób to katolicy, przynajmniej nominalni. Jeśli dzisiaj byłbyś w episkopacie, co byś zrobił, żeby oczyścić...
A krzyż, weź!
oczyścić Kościół katolicki z problemu pedofilii.
Tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić, moim zdaniem. Tu wielu, szanuję wysiłki wielu księży, takich jak ksiądz Górzyński, szczególnie ksiądz profesor Kobyliński, on nad tym bardzo długo pracuje. Ksiądz biskup wczoraj, może trochę ksiądz biskup Ryś też ma jakieś aspiracje, żeby coś tutaj zmienić, ale moim zdaniem tego się nie da zmienić. Z tego względu, który przedstawiłem. Kościół katolicki odszedł od tego modelu wspólnotowego, bo tu zarówno ksiądz Kobyliński, jak i dzisiaj ksiądz Górzyński, ale też i inni, mówią, że Kościół powinien być wspólnotowy. Tak, ja się zgadzam. Po pierwsze, Kościół powinien być Chrystusowy, nie? No, ale tu się wszyscy zgadzamy, ale jeśli chodzi o model życia, powinien być wspólnotowy, że wszyscy jesteśmy braćmi. Czyli do mnie może przyjść dowolny człowiek i powiedzieć mi, że ja coś źle zrobiłem. Często zresztą na komentarzach mi piszą, no to ja tam odpisuję, jeśli to nie są jakieś pogróżki albo obelgi, nie? Tylko no jakaś rzeczowa krytyka. Mówię, to dobrze, z tym się zgadzam. Niekiedy przepraszam, jak coś źle zrobię, zwykle to sam. Od razu widzę, jak coś źle powiem, no to przepraszam, a niekiedy może się zdarzyć, że ktoś nie zauważy sam, no i ktoś mnie wyprzedzi w tym no, rozważeniu, w sumieniu swojego postępowania, ale każdy do mnie może przyjść. Jeśli ja powiem, słuchaj, no nie zgadzam się z twoim napomnieniem, to on, jeśli jest członkiem naszego kościoła, no ma prawo wziąć dwóch albo trzech świadków i przyjść już wspólnotowo, nie, do swojego pastora i powiedzieć, no tu pastorze, to nie tak i tak dalej, nie. Ja zresztą często różnych takich, którzy mnie tam o coś zachęcają, mówię, słuchaj, ja chętnie tu, proszę, zwołajmy braci czy siostry, bo to ostatecznie przed cały kościół powinno stanąć, tak, to Jezus, jakby ksiądz Górzyński tu na pewno by potwierdził, to Jezus taką procedurę walki z grzechem w Kościele pokazał, nie? Że najpierw idź w cztery oczy, mu powiedz, chyba że to był grzech publiczny, no to wtedy można pominąć ten krok i wtedy w jakimś mniejszym gronie, jeśli
temu Kościół nie usłucha, nie zastosuje tej biblijnej zasady.
A gdzie by robotę ci biskupi znaleźli? No powiedz. Każdy z nich ma kilka pałacy, bo zwykle ma jeden jakiś apartament w Watykanie, w Rzymie, no a drugi w swoim kraju macierzystym, nie? Ma dwa pałace, nie? Ma do tego jakieś tam limuzyny, ma do tego kamerdynerów. Ksiądz Dziwisz ma kamerdynera. A teraz go se zrobił księdzem i razem mieszkają w jednym stali domku. No, no takie i tak dalej. Ma kamienicę tuż przy Wawelu. No, to na pewno to jest jałmużnik jakiś mu dał, albo bezdomny mu dał, nie? I tak dalej, i tak dalej. Także kto by tych ludzi zatrudnił do czegokolwiek? Zatrudniłabyś go do czegoś? Takiego biskupa? Nie widzę szans. W większości oczywiście, nie? 90%, nie? I oni doskonale wiedzą, że oni za pomocą albo w Polsce to jest ubeckiej gry, bo większość z nich to ubecy, nie? Albo za pomocą lizusostwa, często za pomocą lawendowej mafii, czyli się oddawali seksualnie swoim jakimś tam hierarchom wyższym i tak dalej, oni osiągnęli wpływ w hierarchii Kościoła i wyszli bardzo wysoko, nie? No i co, myślicie, że oni dobrowolnie oddadzą władzę i wpływy i jeszcze do tego naraziliby się tak, jak teraz ksiądz Dziwisz jest narażony na wyjście wszystkich brudów ich życia? Wy się łudzicie, że oni dobrowolnie to oddadzą?
Ale czy to nie jest tak,
bez buntu?
będą musieli się ugiąć pod presją społeczną. W rozmowie z księdzem Górzyńskim mówiłam o wiernych z Trójmiasta, którzy już się domagają wyjaśnić od arcybiskupa, czy ta presja społeczna w Polsce nie jest zbyt duża.
Jest zbyt mała. Jest zbyt mała. Ale tu plus dla księdza Górzyńskiego i jego współbraci, czy innych księży i zakonników. Tutaj, tak nawiasem mówiąc, zrobił taki podjazd na księdza Gęsiaka z rzecznika.
Wiem, że miałkie słowa.
Tak, z miałkie słowa rzecznika. Zjechał księdza Gęsiaka równo. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa odsłona monachomachii, że tu naparzają się zakony między sobą, ale powiedział tu prawdę. Ubolewam, że ksiądz Gęsiak tak pięknie zaczął, występując w naszej telewizji, a potem nabrał wody w usta i już opowiada takie okrągłe kawałki, które ksiądz Górzyński zmieszał tu z błotem i słusznie. Myślę, że rzeczywiście episkopat ma jakieś, nie tylko ksiądz Tadeusz Rydzyk ma wpływ na episkopat toksyczny, ale episkopat na ludzi ma toksyczny wpływ i myślę, że to, co się stało z księdzem Gęsiakiem, to jest objaw tego, że no, kompletnie przeszedł na drugą stronę mocy, choć pewne naprawdę fajne rzeczy mówił tu w tym naszym wywiadzie, ale chcę do setna. Pójście w internet. To jest analogia do tego, co ksiądz Górzyński wychwala, jeśli chodzi o Dominika i takie pójście w lud. No, co zostało z Waldensów i Albigensów? Pokażcie mi dzisiaj Waldensów i Albigensów, to zobaczycie, czy rzeczywiście to była ewangelizacja, czy jednak wyrżnięcie przez katolickich najemników, przez wyprawy krzyżowe wysyłane do tłumienia tej rzekomej herezji. Także tak ładnie to nie było i możecie sobie przeczytać w książce Piotra Setkowicza z Dziejów Inkwizycji więcej na ten temat.
Polecamy w naszym
albo
sklepie.
W naszym miesięczniku Idź Pod Prąd artykuły jeszcze poprzedzające czasy Inkwizycji, że tu mówię Inkwizycja, to można powiedzieć tę metodę kija i marchewki doprowadziła do perfekcji, ale już wcześniej także Dominikanie mają na swoim koncie pewne zbrodnie. No ale dobra, to było bardzo, bardzo kilkaset lat temu. Nie wracajmy, to zawołanie pod prąd z Biblią czy z Ewangelią. Tu zobaczcie, że dokładnie tak samo jak mówimy. Ale ci księża, jak Górzyński i inni, poszli właśnie w kierunku, próbują odbudować kościół wspólnotowy. Bo mówimy, powstał kościół hierarchiczny, feudalny, dworski. I kto go ruszy? Nikt nie może tam ruszyć. Nawet jeden tam może coś... To film Claire pokazuje, jak ksiądz próbował ruszyć kościół hierarchiczny.
Tutaj ksiądz Górzyński wzywa księży właśnie poprzez internet, żeby
to jest dobre.
Mieli odwagę wystąpić w obronie ofiar księży pedofilów.
To jest najlepsze, co zrobił ksiądz Paweł Górzyński. To jest najlepsze, co zrobił. Przeniósł konflikt do mediów społecznościowych. Nie pisze listów tam do Watykanu czy na Berdyczów, bo to mniej więcej na to samo wyjdzie. Dopiero jak jest skandal w mediach, jak książka miała się ukazać o Gulbinowiczu, to od razu papież zareagował, a wcześniej jakoś tak dożył Gulbinowicz naprawdę sędziwego wieku i go żaden papież nie ruszył. Także widać, że tu właśnie eskalacja prawdy w mediach społecznościowych czy ogólnie w mediach, bo po internecie później inne media tam zaczynają tym żyć, to jest krok w kierunku kościoła wspólnotowego. To jest, można powiedzieć, bunt przeciwko kościołowi hierarchicznemu.
Chociaż ksiądz Górzyński nie chce używać słowa bunt czy
no,
podział.
Sprytny jest, ale ja mogę mówić jak jest.
Że dojdzie rzeczywiście do tego podziału w kościele katolickim.
On jest.
I tutaj, co z niego wyniknie?
Tu zaklinanie rzeczywistości. To zależy troszeczkę od państwa, nie? Od specyfiki danego narodu. W Irlandii poszło szybko, kościół ten hierarchiczny upadł i teraz muszą myśleć katolicy, księża czy zakonnicy, jak reewangelizować, jak powtórnie ewangelizować już praktycznie całkowicie zaświadczone społeczeństwo Irlandii. W Polsce myślę, że troszeczkę inaczej to będzie, że ten kościół taki ryzykowy, ten episkopalny, czyli wiecie, dworski, tylko że już tu dwór narodowy, biskupów polskich, on jeszcze długo będzie miał pewną bazę społeczną. Ona będzie się kurczyć bardzo szybko i tu filmy Sekielskich, i tu te działania księdza Górzyńskiego, tu wypowiedzi księdza profesora Kobylińskiego, one tu podgryzają, bo coraz więcej ludzi zaczyna przeglądać na oczy i widzieć.
też nie chce brać
udziału. To jest banda oszustów.
W tych zbrodniach.
No dokładnie. To jest banda oszustów, ale to mało. To jest banda zbrodniarzy. Oszustów jeszcze mógłbym tolerować. Tak większość katolików do tej pory myślała. Ale zbrodni nie będę krył. I to właśnie tych zbrodni na najsłabszych. Na można powiedzieć, najbardziej wrażliwych na zranienie. Najłatwiejszych do skrzywdzenia. Na małych dzieciach. Tego się dopuścili księża i biskupi.
Czyli
i bardzo
jaki
dobrze...
będzie ten scenariusz polski w takim razie?
O scenariuszu polskim to ja w miesięczniku Idź pod prąd już jakieś tam 5-10 lat temu pisałem, co trzeba zrobić. I tu bardzo wielkie podziękowania dla księdza profesora Koblińskiego, że on to docenił. On jako chyba jedyny ksiądz w Polsce, bez żadnych ogródek, pochwalił środowisko Idź pod prąd właśnie za prawidłową formację biblijną. Jeśli można, to jest krótki, to jest minuta.
Ten
Zobaczcie,
fragment.
Żeby nie było, że ja coś tu przypisuję księdzu Koblińskiemu.
Uważam, że to, co państwo robią jako telewizja Idź pod prąd, jako formacja biblijna, czy to, co państwo czynią, gdy chodzi o wiedzę religijną, czy takie prowokowanie w ogóle do myślenia religijnego, no to wszystko uważam ma kolosalne znaczenie, gdy chodzi o myślenie o przyszłości. No co dalej, prawda? To znaczy mamy do czynienia z krachem w Polsce dominującej instytucji kościelnej, czyli Kościoła katolickiego. Oczywiście ten kryzys jest nieuchronny, ale on potrwa jeszcze wiele lat, ale już trzeba teraz myśleć pozytywnie, to znaczy jakie formy życia religijnego chcemy wypracować, ukształtować dla przyszłości, dla młodych pokoleń, no jeśli nie chcemy, żeby życie większości ludzi w Polsce było zdominowane przez ateizm czy taką kompletną obojętność religijną.
Czyli tak jak ciebie rozumiem, scenariusz Polski będzie wyglądał tak, że będzie Kościół katolicki, ten tradycyjny, skompromitowany coraz bardziej i powstanie jakaś alternatywa.
To już próbował zrobić, jak wiemy, założyciel Ruchu Oazowego, ksiądz Blachnicki. On chciał, jak gdyby niezależnie od tej czapy Kościoła, tego hierarchicznego, zbudować prawdziwy, autentyczny chrześcijański kościół wspólnotowy w ramach kościoła w ramach kościoła katolickiego, tak powiedzmy. Ale po pierwsze najpierw go ubecy zamordowali. Nie? Tu oczywiście świętojańscy katolicy, znaczy ubecy udający świętojańskich katolików go otruli. Nie? To sprawę dopiero teraz zaczyna ponownie badać IPN. Ale prawdziwy cios, bo ubecy mogli zabić ciało i zabili, ale ducha księdza Blachnickiego to zabili biskupi katolicy. To zabił episkopat katolicki. I tu były ksiądz Jerzy, też z Ruchu Oazowego, często występujący u nas w programie Którędy do Nieba. To jest z tych czasów, on wtedy powiedział, dziękuję, odchodzę, nie, to... Ja już wtedy byłem nowonarodzonym chrześcijaninem i wtedy powiedziałem, odchodzę. I wtedy już nieżyjący duszpasterz tej wspólnoty katolickiej, w której ja byłem, wspólnota Emanuel, tu w Lublinie ksiądz Jerzyna, później profesor Kulu, dzisiaj już niestety nieżyjący, ale jestem głęboko przekonany, że jest w niebie, także tu z tym stety, niestety, to różnie zależy, z której strony na to patrzeć. Ksiądz Jerzyna wziął część tamtych świeckich takich przywódców, animatorów z tego Ruchu Oazowego i poszli do lubelskiego biskupa. I tam mówią, że tutaj właśnie takie rzeczy jak ksiądz Górzyński, że tu były różne reformy, że tam gdzieś zawsze ktoś od dołu, prostota Ewangelii i boso i my to robimy, a on powiedzieć, milczeć. Z księdzem to ja za chwilę pogadam. A wy, do świeckich tych powiedział, nabrać wody w usta i czekać na przebaczenie. Kościół nie potrzebuje waszego ogłoszenia. Tak się skończyła ta wspólnota. Księdza od razu przeniósł. To jest 80, zdaje się, 8 rok albo początek 9, jeszcze PRL. Przenosi go z duszpasterstwa akademickiego. On też w Ruchu Oazowym był odpowiedzialny za ewangelizację studentów. Przenosi go do szpitala zomowców, milicjantów i ormowców i esbeków na kapelana. Do widzenia. Koniec jego kariery. biskupi zamordowali dzieło księdza Blachnickiego w Polsce. To dlatego dzisiaj dzieje się to, co się dzieje. Bo gdyby tamci ludzie rzeczywiście oddolnie weszli w struktury Kościoła katolickiego, odnowiliby ten Kościół. Wspólnoty wiernych, prawdziwie wiernych Chrystusowi i tej drodze życia, tak jak ksiądz Górzyński mówi, nie pozwoliłyby na to, co się dzisiaj dzieje. Ale episkopat urwał łeb ruchowi oazowemu. Nie SB, to biskupi katolicy zniszczyli ruch oazowy. I dlatego powstały takie kościoły jak nasz.
Kościół Nowego
Przymierza. Także w tym sensie się przysłużyli dobrej sprawie biskupi.
Ale jednak wciąż
tak zresztą jak arcykapłani żydowscy.
Liczą na reformę Kościoła katolickiego. Słyszeliśmy przed chwilą księdza Górzyńskiego, który liczy na otwartą dyskusję w Kościele katolickim. Podsumowując ten temat, co byś dzisiaj chciał przekazać tym katolikom, tym księżom, którzy liczą na dyskusję, na reformę Kościoła katolickiego od środka?
Ta reforma uda się na poziomie obyczajowym. Rzeczywiście papież Franciszek taki styl rozpoczął, że tam chodzi niby biednie ubrany, ale zobaczcie, dwa apartamenty. Jeden stary papieski, drugi w domu tam świętej, tam nie wiem czego, Marty czy czegoś, to już tam sobie dopowiecie. Czyli dwa trzeba utrzymywać. Skandale finansowe, jak były w Watykanie, tak są. Kardynał Beciu właśnie przed chwilą wyleciał. No ktoś powie wyleciał, no ale przecież ile lat siedział i sprzeniewierzał te pieniądze, nawet próbował afery robić, żeby innych biskupów tam podsrywać. Także to jest wszystko Watykan dziś, tu papież Franciszek niczego nie zmienił. Jednocześnie rozpoczyna bardzo ostry kierunek na braterstwo międzyreligijne i tym się zajmuje przede wszystkim. Nie? Także raczej trzeba tu założyć scenariusz, że papież Franciszek dokona pewnego oczyszczenia obyczajowego, taki jak raport McCarricka.
Czyli PR Kościoła można
PR
powiedzieć.
PR będzie, tak, żałujemy, przepraszamy i tak dalej, ale duchowa, można powiedzieć, ta duchowe ostrze będzie szło w kierunku budowania światowej religii. Ta wizyta w Iraku, mówiliśmy wkrótce do nieba o budowaniu nowego Babilonu, to dobitnie o tym świadczy, czy wcześniejsze to porozumienie z tym szejkiem, już tam nie wiem jakim, nie, ale Abu Dhabi, coś tam. To wiecie, powiedzieli, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. No to jest zdrada Jezusa. Nie? Na płaszczyźnie takiej zwykłej zmiany nie nastąpi autentyczny powrót do głoszenia Ewangelii jako orędzia o darmowym zbawieniu. Nie przez sakramenty, nie przez Kościół, nie przez dobre uczynki, tylko i wyłącznie przez zwrócenie się do Jezusa Chrystusa. Ksiądz biskup o tym wczoraj troszeczkę powiedział.
Pokażmy fragment jego wypowiedzi.
Ale jeszcze tylko zdanie. Ale dzisiaj tu już zakłamuje tę rzeczywistość ksiądz Górzyński. Bo on mówi, że jedno nie przeczy drugiemu. No to jak? To kiedy człowiek jest zbawiony? Na chrzcie czy w czasie, kiedy zaprosi Jezusa Chrystusa? Prosty test, księże Górzyński. Kiedy człowiek jest zbawiony? W momencie chrztu niemowlęcia czy w momencie zawołania świadomie do Jezusa Chrystusa? Bo nie może być zbawiony połowicznie, tak jak w ciąży nie można być na dwóch półdupkach i nie może być zbawiony dwa razy. No to jak? Prosty challenge. Proszę przestać ściemniać. To mnie właśnie, wiesz, jeśli już miałbym powiedzieć coś złego, to właśnie to ściemnianie. Jasna, kompletnie fałszywa nauka katolicka w wielu dziedzinach. No to miejcie jaja i powiedzcie otwarcie. To kłamstwo, to fałsz. Jak chcecie być zgodni z Jezusem, jak chcecie być posłuszni Ewangelii, jak chcecie mówić o odwadze, no to miejcie odwagę i nazwijcie katolickie kucypały po imieniu.
Może czas na dyskusję teologiczną w telewizji Idź Pod Prąd. Mam nadzieję, że uda się to zorganizować. A teraz fragment wczorajszego wywiadu z księdzem Maciejem Biskupem, który mówił o osobistej wierze w Jezusa Chrystusa.
Mam wrażenie, że wielu odchodzi także dlatego, że większość ludzi w Polsce jest ochrzczona, ale jest niezewangelizowana. I Kościół musi na nowo rozpocząć ewangelizację. Ona się dzieje i myślę, że po prostu Kościół stanie się, tak jak takim zwanym proroctwie Józef Ratzinger w 69 roku powiedział, że Kościół katolicki stanie się małą trzutką. Ale ta mała trzutka nie musi się bać, bo tu nie chodzi o masowość, tylko chodzi o to, żeby stać się rzeczywistym uczniem słowa, żeby zakochać się w tym słowie, pozwolić się prowadzić temu słowu. Myślę, że dzisiaj są takie czasy, które wymagają autentyczności i także autentyczności w wyborze wiary. Wiara musi być wybrana. Religii wiele osób nie wybiera. Jest to, można powiedzieć, trochę nierozdawane w spadku przez rodzinę. Natomiast wiara to jest coś bardzo osobistego, jak zakochanie. Nie da się za kogoś się zakochać. Tak samo nie da się uwierzyć za kogoś. Człowiek musi sam tą swoją wiarę przeżyć. Musi nie tylko przyjąć chrzest z wody, ale też chrzest z Ducha Świętego, czyli właśnie świadome przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. I myślę, że wchodzimy w taki czas kryzysu, ale który jest dla chrześcijaństwa szansą. Że to chrześcijaństwo będzie pogłębione, będzie z wyboru, będzie to chrześcijaństwo, które absorbuje mnie całego i nie jest tylko związane z jakimś utożsamieniem się kulturowym, obyczajowym, z całością społeczeństwa, tylko jest moim osobistym wyborem Jezusa Chrystusa.
Bardzo ciekawe słowa. Księża katolicy na antenie naszej telewizji mówią o Jezusie Chrystusie, o potrzebie osobistego zwrócenia się do Niego jako do Zbawiciela. Jakoś nie mówią o sakramentach czy o Maryi. Ciekawe.
Ale teraz pytanie do katolików. No wielu będzie mnie tam jakoś o czci i wiary i tak dalej. Ale pytanie takie, stańcie z boku. Popatrzcie na to, co się dzieje z młodym pokoleniem, że ono ma w dupie te wszystkie religijne sprawy. Odchodzi masowo od kościoła, nie chce chodzić na religię, zajmuje się smartfonami, nie wiem, jakimiś wiedźminami czy innymi tam sprawami. W ogóle nie myśli o rzeczach transcendentnych, o Bogu i tak dalej. Czy taka dyskusja, gdyby się toczyła na każdym poziomie, w każdej parafii, czy ona miałaby szansę przynajmniej częściowo zatrzymać ten proces? Czy miała szansę, że część młodych ludzi nadstawi ucha i zacznie się zastanawiać, czy ksiądz Paweł, czy pastor Paweł mają rację? Nieważne, co wybiorą, ale żeby nadstawili ucha. A jak będziecie im te słodkie pierdy sprzedawać, to wszyscy odejdą ze znudzeniem i pomyślą, że chrześcijaństwo to jest dla jakichś starych dziadów jakieś bajdy różańcowe. To jest pytanie o być albo nie być młodych Polaków. To zdecydujcie się wreszcie na prawdziwą debatę.
Wyzwanie i zaproszenie do telewizji Idź Pod Prąd. Bardzo dziękuję za wasze głosy. Mariusz Borucki, nie chcę obrażać gościa, ale ksiądz kręci za przeproszeniem i jeszcze mówi o prostocie. Może się niepotrzebnie czepiam, ale mnie nijak nie przekonują te argumenty.
No to pytanie powstało zanim ja powiedziałem to, co powiedziałem. Mam nadzieję, Mariusz, że jesteś usatysfakcjonowany i podpisujesz się też pod tym głosem.
Jacek Drabik, jak nie ochrzcisz dziecka, to nie dostanie to dziecko w przyszłości ślubu, więc to jest kłamstwo, że możesz się ochrzcić, kiedy chcesz. I zimny, w Kościele katolickim nawet ślubu nie udzielają, jeśli nie zdeklarujesz, że wychowasz potomstwo w wierze katolickiej. A początkiem tej drogi jest chrzest niemowląt. Nie znam katolika, który sam by wybrał w dorosłości.
To jest oczywiście nie wymysł ostatnich lat. To jest te pierwsze próby wprowadzenia chrztu niemowląt pojawiają się już bardzo wcześnie, gdzieś pod koniec II wieku, czyli jakieś 150, powiedzmy, lat po czasach Chrystusa i apostołów, czyli dość szybko ta herezja wchodzi, można powiedzieć, w ludzi. No to jest jakaś, ja rozumiem tu intencję, że to jest jakaś taka miłość do dziecka i żeby zabezpieczyć jego życie wieczne. Tylko zobaczcie, że w tym momencie my staramy się być bardziej boscy od Boga. Nie? Już nie chcę mówić bardziej papiescy od papieża.
Bo... polisa ubezpieczeniowa.
Tak, że to tak jakby Bóg słabo kochał te dzieci, to my, rodzice, lepiej je ukochamy, to je już tak sakrament, woda tego śmego i już niech Bóg je tam przyjmie. To jest niewiara w miłość i miłosierdzie Boga tak naprawdę chrzest niemowląt. To jest niewiara w wolność osoby ludzkiej, nie? To jest niewiara we wszystkie te rzeczy, o których ci księża mówią, że w Jezusie trzeba się zakochać i wybrać Go dobrowolnie. Jeśli my dziecko poddajemy temu rytowi czy sakramentowi, jak mówią katolicy, który przecież został zarezerwowany w Biblii dla wierzących ludzi. To jest świadectwo wiary. To nie jest sprawstwo wiary. To nie jest żaden, że tak powiem, rytuał, który z niewierzącego robi wierzącego. To wierzący, zanurzając się w wodzie i wynurzając, z jednej strony przeżywają to, co się z nimi duchowo stało, czyli śmierć i zmartwychwstanie w Chrystusie, i dają świadectwo, bo chrzest jest publicznym wydarzeniem. Zaraz przychodzili Żydzi, czy dzisiaj, można powiedzieć, katolicy, brali kamienie i rzucali w tych nowych ochrzczonych. Zobaczcie, kiedy nasi wierzący się chrzczą, zobaczcie komentarze na Facebooku pod ich świadectwami czy filmami z chrztu. Ile będzie katolickiego hejtu? To jest świadectwo wiary, a nie sprawstwo wiary. Proste jak 2 razy 2. Wy wykręcacie prostą naukę Jezusa Chrystusa.
Czyli można powiedzieć, że to prowadzi do takiej schizofrenii duchowej, jeśli łączymy chrzest niemowląt z osobistą wiarą dorosłego w Jezusa Chrystusa. W tym tygodniu zaczęliśmy narodowe czytanie Biblii, tym razem ostatnia księga Biblii, Apokalipsa, i w związku z tym pytanie Agata Kowalczyk, to w takim razie ile lat nam zostało do rozpoczęcia Apokalipsy?
Pamiętacie, że Jezus powiedział, że nikt nie zna tej daty, tego dnia. To jest, czyli nie spodziewajcie się, że ja wam podam tę datę. Nie? Ale jednocześnie Jezus mówił, umiejcie rozpoznać znaki czasu. Tak jak widzicie chmury gdzieś daleko. O, jutro, najdalej pojutrze będzie zmiana pogody. Czy tam po południu, to kto ma większe doświadczenie, lepiej. I to się może zmienić, bo tu widzisz chmury, troszeczkę wiatry się zmienią, przejdzie bokiem, albo najdzie później, albo najdzie szybciej niż... Ale wiesz, że to jest blisko. Podobnie Jezus powiedział z pękami kwiatów. Zobacz, jak nadbrzmiewają, to jaka pora roku przyjdzie? No, a tak, wiosna, właśnie. I tak samo wierzący ludzie, którzy z jednej strony są mocno wkorzenieni w Słowo Chrystusa, tak jak nakazuje Słowo Chrystusa, a z drugiej strony są mocno zanurzeni w obserwowanie polityki, czyli tego, co się dzieje dzisiaj. Właśnie o tych antychrystycznych działaniach papieża Franciszka, no to trochęśmy mówili. Ci ludzie będą umieli zestawić te rzeczy razem i będą mogli powiedzieć, to jest blisko. Ale świat, tak jak za dni Noego, bo tu jest analogia, pełna analogia. Zobaczcie, arka stoi, prawie gotowiusieńka, a świat się śmieje i ma to gdzie? No pisz, tak właśnie. A w pewnym momencie zaczyna się ulewa, zaczyna się potop i Bóg zamyka drzwi arki. Koniec, już nikt nie może wejść, do widzenia.
Jeśli macie więcej pytań na takie tematy, piszcie na kontakt@megakościół.pl. Mamy też głos od darczyńcy telewizji Idź Pod Prąd. Michał, dziękuję wam za waszą codzienną pracę. To przyjemność być waszym współpracownikiem w pełnieniu woli Bożej na ziemi. Piękne Amen. Słowo współpracownik. Amen. Dziękujemy i zachęcamy do wsparcia naszej telewizji.
Studiowaliśmy niedawno List do Rzymian. Pamiętacie, tam różne formy służenia Bogu. Mówi, jeden naucza, drugi daje. Nie? Daje, tam jest mowa o właśnie dzieleniu się swoimi finansami. Ale obok, obaj służą w jednym ciele, jednej głowie. I nie jest nią papież Franciszek.
Szczegóły na stronie ispodprat.pl/wsparcie.
A jeden z najkrótszych komentarzy, jaki przeczytałem na tym wsparciu, to jakoś tak było... Coś, dziękuję za telewizję
tu
z jajami.
Chyba, na planszy.
O, na te, o, jakoś tak. To mi się bardzo spodobało.
Dziękujemy za wasze głosy. Komentarze są bardzo ważne. Podawajcie ten program w sieci. Niech się niesie. To jeszcze nie koniec. O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. Później o 19:00 serwis informacyjny. A na koniec dzisiejszej dyskusji klip Luther. Śpiew Radosław Kopeć. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i dziękuję ci szczególnie, że podjęłaś bardzo trudne wezwanie. Ten wywiad powstał na gorąco, no kilkadziesiąt minut przed programem na żywo, także ja razem z wami go już tutaj odsłuchiwałem, także wielki szacun dla ciebie i dla całej ekipy technicznej, bo tu To jest wysiłek zbiorowy, no i dla wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, pracą w internecie, finansami. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Widzicie, jak Bóg posługuje się takim niby niepozornym narzędziem, ale gdzie serca są otwarte na Jezusa, tam będziesz oglądał wielkie dzieła. Chwała Bogu.
Do zobaczenia.
Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niewoli, jak woli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają po wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa, znów ojcem, znów Adam. Jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wierzym za gotówkę odpuszcza. Lecz wojennej się nurza rozkoszy, papier zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym nie walczę jak Michał Guzjanin, moralności teolog to przybył. Stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem. On nie wykluł, a misi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta. Moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać. Niech powraca do słowa!
I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. I tu jest dyskusja. Tu jest podział. Biblijni chrześcijanie wierzą, że kiedy spożywamy chleb i pijemy wino, to jest to dalej chleb, dalej wino, ale ono jest pamiątką, symbolem tego, co Jezus zrobił 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, raz na zawsze. My tego nie powtarzamy, tylko upamiętniamy Jezusa i to, co dla nas zrobił. A katolicy wierzą, że jak ksiądz wypowie te takie formuły związane z przeistoczeniem, to opłatek staje się tożsamy z ciałem Chrystusa, a wino staje się tożsame z krwią Chrystusa. Oczywiście taką pogańską wiarę w dwoistość natury, czyli że na zewnątrz to dalej wydaje się chleb, to jest ta przypadłość, to dalej wydaje się wino, ale w istocie, w swej substancji to już jest ciało opłatek, a wino krwią Chrystusa. Ten błąd, no to profesor Jotkowski w jednym z naszych tutaj wykładów pokazuje, można sobie go przesłuchać. Ale ja wam pokażę test na prawdziwość tego. Bo jednocześnie katolicy wierzą, że składają ofiarę bezkrwawą. No zaraz. Przed chwilą powiedzieli, że to wino jest tożsame z krwią Chrystusa. I go składają w ofierze. No to pogódźcie, bezkrwawą ofiarę i przemienienie wina w krew Chrystusa. Ja nie potrafię, a ty potrafisz?
Grudnia 1981 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej, organizowany przez artystów i intelektualistów, którzy identyfikując się z ruchem Solidarności, dążyli do poszerzenia zakresu swobód twórczych. Kongres organizował Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. Było to nieformalne stowarzyszenie, któremu przewodził profesor Klemens Szaniawski. Władze traktowały to stowarzyszenie jako nielegalne, ale nie przeszkadzały w prowadzeniu jego działalności. Kongres był nawiązaniem do podobnych spotkań polskich intelektualistów, artystów i naukowców w przeszłości. Zebrani na tym kongresie dyskutowali m.in. o ograniczeniu wpływu komunistycznej cenzury, przywróceniu kulturze polskiej twórczości Polaków przebywających na emigracji. Kilku twórców emigracyjnych przyjęło zaproszenie i przyjechało wtedy do Warszawy, a także o stanie polskiej oświaty. Podejmowano też próby rozliczenia się z przeszłością. Andrzej Wajda powiedział wtedy: przecież to nierobotnik napisał kantatę o Stalinie i nierobotnik dorobił do niej muzykę. Nierobotnik wymyślił Pałac Kultury i nierobotnik sfałszował encyklopedię. Komunistyczne władze ze szczególną niechęcią przyjęły referat Andrzeja Brauna o realizmie socjalistycznym i jego niszczącym wpływie na kulturę polską. Ostatnim dniem obrad kongresu miał być 13 grudnia, ale w związku ze wprowadzeniem stanu wojennego kongres został zawieszony, a wielu jego uczestników internowano. Byli to m.in. Klemens Szaniawski, Jerzy Jedlicki, Władysław Bartoszewski, Andrzej Kijowski, Michał Komar, Jerzy Holzer i wielu innych. Obrad już nie dokończono.